Dzień dobry.
Dobry, podwórko, dzieci się tam.
Ja właśnie zaglądam tutaj. Nie spodziewałam się, że takie ładne podwórko tutaj będzie.
Słusznie, zapraszam. Będziemy tam może coś do picia zrobić.
Proszę powiedzieć, kawę.
A pan co będzie pił?
Ja jeszcze kawę mam, bo ja niedawno wszedłem.
Aha.
Kawę jeszcze sobie popijam.
Właśnie się zastanawiam.
Bo yerbę matę mam.
Nie, to wodę.
Wodę zwykłą taką?
Zwykłą wodę. Możemy okno zamknąć?
Oczywiście, to nie problem. No,
oni troszkę tam dają.
Prawda, tak.
I co, przyniósł pan tę kawę? Przyniósł
pan. Przyniosłem, tak.
Szybciutko leciałem do pani.
Już pilnuję.
Rzeczy mam.
Ale piękne mieszkanie.
Mamy.
Aha.
Po prostu to się wyróżnia, tak? Ja mieszkam ze swoją Basią. Jesteśmy już ponad 15 lat ze sobą, no i my dbamy o mieszkanie, staramy się dbać. Tutaj mieszka.
A Basia to jest?
Moja partnerka.
Nie ma jej dzisiaj?
Pracy jest teraz. Pracy jest teraz, do 22 będzie. Także teraz, no sam jestem z kotem. Może nie ma pani alergii?
Nie, właśnie widzę, że jest sierści, tak się...
To tak, to jest kociak. Kociak, tak. Który wie pani co? Jak pani spojrzy z tyłu, to mi się schował tam w narożniku.
Ale on wyjdzie.
Nie.
Nie?
To jest taki tchórz, no domofon usłyszy i automatycznie to jest jego najbezpieczniejszy...
Ja wiem, bo tak koty robią, że się chowają.
No to jest właśnie to tak. I nie wyjdzie, dopóki
no,
będziemy
zobaczymy.
Siedzieć. Ale ja to zawsze, chociaż byłem, lubiłem koty od nastolatka praktycznie. Jakiś kot zawsze był w domu, z psami mało miałem do czynienia. Może też obowiązek wychodzenia, a z racji też moich chorób, to też się w pewien sposób wiąże z tym, że no, zaraziłem się kociarstwem, tak kolokwialnie powiem.
Koty są prawie, że bezobsługowe.
Tak. To prawda. Bezobsługowe, tylko jedzenie wtedy się pokazują rano i wieczorem. Chociaż nie, powiem pani, są przytulasy. To jest właśnie w kotach fajne, że one... Kota się zawoła, okej, okay, odbierze wiadomość, ale skontaktuje się w wolnej chwili.
No dobrze, to zacznijmy od początku. Od kiedy pan jest z tą epilepsją?
Ja się urodziłem w 1980 roku, teraz mam 44 lata, ze stycznia jestem. I swoje pierwsze lata młodości to generalnie nie znałem tej choroby. Ja nie wiedziałem, na czym ona polega, nie miałem do czynienia z nią nigdy w żaden sposób do 18 roku życia. Ponieważ w 18 roku życia zaczęły występować pierwsze napady. To były napady toniczno-kloniczne, czyli utrata przytomności, drgawki.
Czyli klasyka.
Klasyka. No nie, no jest. 40 rodzajów epilepsji, a ja miałem właśnie te napady takie, takie ciężkie, może tak powiedzieć.
Ale mówię klasyczne w takim naszym powszechnym rozumieniu,
tak.
Że tak się kojarzy nam osoba chora na epilepsję.
Tak, to prawda, tak się to u mnie zaczęło w wieku 18 roku życia. Nie pamiętam, gdzie te pierwsze napady występowały, bo to już minęło trochę czasu. Wiem, że musiałem pilnie się skonsultować z neurologiem. Lekarz rodzinny po opisach, po sytuacjach, kiedy no pogotowie mnie zabierało, kiedy świadkowie też mówili, co się ze mną działo, bo atak, ja nie pamiętam, to jest utrata przytomności, pamiętam przed i po co jest. W wieku 18 lat już rozpocząłem leczenie u neurologa, już farmakologiczne i od 1998 roku do 2001 roku przyjmowałem leki w różnych konfiguracjach, o tak powiem, bo leczenie epilepsji to bardzo często to jest jeden lek, ale jak nie pomaga jeden lek, to jest wdrażany drugi lek. I w 2001 roku pamiętam, że no, lekarz, mój neurolog, jeszcze przychodnia była tu przy bramie portowej, taka dla epileptyków typowo, no i jak wykryto u mnie epilepsję, wtedy się dowiedziałem, że w mojej rodzinie były 3 przypadki. Tak, i wtedy przyszła prawda. Nikt nic nie mówił. Mojej mamy, świętej pamięci siostra, to jest najbliższa rodzina, od młodzieńczych lat chorowała na epilepsję. Później się okazało, że moja kuzynka od strony dziadka chorowała. Pokrewieństwo po mamie, jej ojciec i kuzynka. I później jeszcze się dowiedziałem od rodziców tej kuzynki, że mój pradziadek w okresie międzywojennym również tracił przytomność, miał drgawki. Tylko wtedy nikt nie wiedział w ogóle. Ale mój pradziadek chorował. No i kontynuując, to w 2001 roku po różnych formach terapii, pomimo, że no, leczyłem się, nie zaniedbywałem w żadnym stopniu, dalej były napady, znów dalej pogotowia, wypisy z karetek, z ulic mnie zabierało pogotowie. W 2001 roku pani doktor powiedziała: panie Piotrze, ale no, pan jest chory na epilepsję lekoporną. No i wtedy poważna rozmowa mnie czekała z panią neurolog, miałem 21 lat. Panie Piotrze, pan musi zostać osobą niepełnosprawną. Ja pamiętam tą rozmowę, pani doktor, ale ja nie chcę. Ale panie Piotrze, pan musi. No dosyć poważna rozmowa, pani neurolog wytłumaczyła mi, na czym polega ta choroba, że no nie mogę przy każdym zawodzie pracować, nie mogę aut prowadzić. Ja jako osoba młoda, 21-letnia, taka trochę traumatyczne zdarzenie dla mnie, okazuje się, że no jestem z wielu funkcji wykluczony ze względu na moje bezpieczeństwo i zdrowie. No i poniekąd też zdrowie innych, bo kierowcą nie mogę być. Dlatego ta rozmowa z panią neurolog pamiętam w 2001 roku. No cóż, wysłuchałem, zrozumiałem, potrzebowałem zapewne, już dobrze nie pamiętam, ale paru tygodni, żeby to wszystko przemyśleć. No i wtedy pani doktor wytłumaczyła, jak wygląda procedura, aby ubiegać się o stopień niepełnosprawności. No i zgłosiłem się i tamtej pory, od 2001 roku, jestem osobą niepełnosprawną, gdzie pierwsze moje orzeczenia, proszę sobie wyobrazić, bo ja mam oryginały do tej pory, to były na maszynie do pisania napisane, nie było komputerów jeszcze. No i tak generalnie się złożyło to, że już ponad 20 lat zmagam się z tą chorobą i jakoś daję sobie radę. Dla mnie w mojej sytuacji, po ostatniej w tamtym roku rozmowie z neurologiem, przy takiej ilości napadów dalej, które występują, no pan doktor zalecił no, poważną, inwazyjną operację, która nazywa się, to jest stymulator DBS, głęboka stymulacja mózgu, Deep Brain Stimulation. Czyli to jest specjalna elektroda, nawet nie jestem w stanie pokazać gdzie, tylko ona jest centralnie w środku mózgu, odpowiednie czujniki, gniazdko za uchem, jak w filmie Matrix. I no co, po tej rozmowie z panem doktorem też troszeczkę się przeraziłem. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mają podobną sytuację, które mają te stymulatory. No oni mówią, że czasami pomaga, czasami nie. Dlatego ja pozostałem przy farmakoterapii. Musiałem dostosować swoje otoczenie, aby unikać no, stresu, bo u mnie głównym wyzwalaczem jest stres, a żyjemy w takich czasach, że no, bez stresu to praktycznie mało kto żyje. I pamiętam jeszcze taką ciekawą rozmowę z moim neurologiem bodajże z 3 albo nawet 4 lata temu. Każdy przychodzi taki okres, taki buntu to się nazywa. Poszedłem pana doktora na kolejną wizytę, mówię: panie doktorze, co ja mogę zrobić? Biorę leki tyle lat, nie mogę wyeliminować napadów. Tyle lat. A pan doktor, myślę, bardzo szybko ze mną to wyjaśnił, ponieważ powiedział tak: ile pan ma teraz napadów? To był taki okres, że dochodziło do jednego, nawet dwóch w miesiącu. No panie doktorze, mówię, do dwóch miesięcy, mówi. Po co ja biorę te leki, jak te napady dalej są? Pan doktor krótko mi to wyjaśnił, powiedział: pan ma 2 napady w miesiącu, przyjmując leki. Jak gdyby pan nie przyjmował leków, to mógłby pan mieć 30 napadów w miesiącu. Mówi: panie doktorze, dziękuję, bardzo mi pan to wyjaśnił, zobrazował. Dalej przyjmuję leki, nie ma wyjścia, tak. Trzeba się po prostu z tym pogodzić. Same leki, które ja przyjmuję, głównym działaniem leków jest, aby uniknąć nadmiernej aktywności mózgu, bo atak to jest taką burzą w mózgu, gdzie nawet same drgawki to są impulsy do mięśni wysyłane przez mózg. Napnij mięśnie, rozluźnij, tylko to są bardzo szybkie impulsy, bo w mózgu trwa taka burza elektryczna i te impulsy, wiadomo, układ nerwowy to jest prąd. I drgawki się właśnie biorą z tego, że ta burza wyzwala te impulsy do mięśni, napnij, rozluźnij, to bardzo szybko. Dlatego tak wyglądają napady. No i po rozmowie z panem doktorem zrozumiałem, że no już będę musiał do końca życia brać leki. Tak, no, życie, no.
Pan wie, kiedy dostanie pan tego ataku, czy to jest po prostu zaskoczenie, nie wiadomo dlaczego i w jakiej sytuacji?
Już pani tłumaczę. W większości przypadków każdy z nas przychodzi jakiś mały napad epilepsji. Nawet sobie z tego sprawnie zdajemy. Przykładem tego jest déjà vu. Znane większości osób, które nawet nie chorują na epilepsję. Gdzieś tam taka po prostu, o to już gdzieś kiedyś było i tak człowiek na chwilę zastanowi się, może to już było. To są błędy mózgu. To jest taki mały napadzik, który nawet u osoby zdrowej się może zdarzyć. U mnie te aury występowały od początku. I to jest tak silne uczucie, że człowiek w pewnym momencie zamiera. Na taką dłuższą chwilę osoba zdrowa po prostu nawet nie zwróci na to uwagi. O, coś mi się wydawało, że to byłem. A u mnie to jest tak silne, że przechodzi po kilkudziesięciu sekundach do napadu.
I jak pan wie, że ten napad nastąpi, to co pan może zrobić?
Mogę uprzedzić kogoś, kto jest w moim otoczeniu, usiąść na przykład na podłodze, położyć się nawet i dzięki tym kilkudziesięciu sekundom unikam obrażeniom. Bo powiem pani nawet tutaj, jako prosty przykład pani podam, który odbył się tutaj, gdzie rozmawiamy. To było 6 lat temu. Proszę sobie wyobrazić, siedziałem tu na krześle przy komputerze. Siedziałem, więcej nie pamiętam. Wiem, że jak ocknąłem się, to leżałem tutaj. Tu była kałuża krwi i telefon mnie obudził, zaczął dzwonić. Ja się ocknąłem. Pamiętam, siedziałem przy komputerze, a raptem leżę. Kałuża krwi. Mało tego. Ja z tego krzesła spadłem na brzuch i uderzałem tak mocno głową w podłogę, że miałem nos złamany. Dziękuję, że bez przestawień, tak? Także nic nie trzeba było robić, ingerować. Po prostu tak uderzałem mocno głową w podłogę, że nos sobie połamałem, tak? No byłem sam.
No ale nie widzę tutaj jakichś takich zabezpieczeń w pana mieszkaniu, które by miały pana ochronić.
Może jeszcze pani zwróciła uwagę. Tej ławy to nie powinno stać. To jest jedyna rzecz, która nie powinna się tu znajdować. Proszę zwrócić uwagę.
Miękkie.
Okrągłe. Czyli pufy dużo... z tyłu zabezpieczające. Też w...
Aha, czyli te pufy stoją tu specjalnie?
Tak. Ta ława nie powinna się tu znajdować. Ona jest tylko ze względu, że pani odwiedziła tak, żeby gdzieś kubek postawić.
A to pan specjalnie to postawił?
No, żeby pani przyszła, żebyśmy usiedli, tak? Tak generalnie jak siedziałem tutaj zawsze, to nie było tej ławy tutaj. Proszę zwrócić uwagę. Wszędzie.
No miękko.
Miękko. Tamte biurko również zaokrąglone narożniki, nie ma brzegi, wszystko jest zaokrąglone. Tak samo ten fotel, który pozwala, biurko tak samo ma wszystko zaokrąglone, żeby zminimalizować po prostu upadki i urazy, tak?
Ostre kanty.
Ostre kanty, tak. Tam po prostu jakbym z krzesła spadł, do komód nie dojdę. Tu jest tylko to, no. Co nie powinno się, a mówię, postawiłem, żebyśmy mogli jakoś, dokumenty miałem.
No to się nie czuję komfortowo w tej sytuacji.
Proszę się nie martwić. Ja wiem, że tu może była krew, ale...
Nie, jest... nie w tym sensie, że to stoi tutaj, że tego nie powinno tu być.
No powiem pani, już tu coraz mniej siedzę. Dlatego też ona się tu znalazła, ponieważ no takie, a nie inne okoliczności zmusiły mnie po prostu, żeby więcej w łóżku po prostu musiałam leżeć ze względu na... Sam nie wiedziałem, co to znaczy, ale po ostatnich gdzieś tam sprzed roku wypisach z pogotowia... Nawet nie wiedziałem, co to znaczy, przyznam pani szczerze, że zlecenia z SOR-u polegiwania. Ja nie wiedziałem swojego lekarza, później rodzinnego pytałem, co to jest polegiwanie. Pani doktor wyjaśniła mi, że pan się nie może oddalać od łóżka. Dlatego tu już mało siedzę, większość czasu spędzam w łóżku, tak, żeby mieć asekurację. Dlatego też w pewien sposób, no, dostosowałem otoczenie, to co wspomniałem, tak. To jest nie oddalać się od łóżka, uważać, jeżeli wychodzę na ulicę, to najlepiej z kimś, kto będzie wiedział. W moim przypadku największym problemem to są pogotowie, jeżeli ktoś wzywa pogotowie, bo u mnie napad wygląda z reguły tak, że mam aurę, zdążę powiedzieć, wspomnieć, poprosić kogoś, pokazać opaskę.
A którą... ma pan opaskę?
Opaski to powiem pani tak, musiałem sam zrobić. Mam opaski, ponieważ nie było ich nigdzie na rynku, ale to myślę też jest kolejny temat, takie opaski. W związku, że nie było tego na rynku, ludzie, ja za darmo te opaski w aptekach roznoszę w Szczecinie, tak? Ja ich zamówiłem 500 i w szczecińskich aptekach roznoszę. Jeżeli ktoś do mnie napisze chory maila, ja wysyłam ją. Ja zawsze noszę opaskę.
I co tu na niej jest napisane? Bo...
Choruję na epilepsję.
Fioletowa.
Fioletowa. Jeżeli pani ma kogoś znajomego, nawet ja mogę pani te 3 dać. Proszę,
nie mam na razie.
Ja to za darmo rozdaję, za własne pieniądze, bo... Zamówiłem, tak, zaprojektowałem, aby ludzie nosili, tak, bo to jest jedna z pierwszych przepustek, kiedy pogotowie przyjeżdża. Też nie zawsze, bo czasami jak pogotowie, no to podam pani prosty przykład, jak z miesiąc temu, nawet więcej, za 3 miesiące temu pojechałem do mojej przychodni na badania profilaktyczne krew, mol, no tam mnie złapało. Pierwsze co... to była właśnie wśród pracowników przychodni opaskę, bo ona była widoczna.
W domu to jak jest pan sam, no to musi sobie pan sam radzić, czy właściwie radzić, no.
No.
Przeżyć.
Ale, dobrze pani ujęła to słowo,
ale
przeżyć.
Ale jak jest pan na ulicy i mówi pan komuś, że za chwilę będzie pan miał atak, zdąży pan powiedzieć, co trzeba zrobić?
Nie.
Już nie zdąży.
Nie
pan.
Zdąży. To jest właśnie teraz kwestia epiakcji, aby uświadomić również ludzi, jak pomagać.
Zaczepia mnie pan na ulicy i mówi pan, za chwilę będę miał atak epilepsji.
Tak.
Nie zdążył pan powiedzieć, co ja powinnam zrobić, a co powinnam wtedy zrobić?
I tu jest właśnie kolejna ciekawa sprawa. Wiele lat temu nie miałem pracy dłuższego czasu. W roku 2019 stwierdziłem, że coś trzeba zrobić w życiu społecznym. Ja ze względu na to, czym się kiedyś zajmowałem, czyli projektowaniem stron, grafiką komputerową, stworzyłem portale na temat mojej choroby. Może nie portale, ale to są strony informacyjne, gdzie właśnie, tak jak pani wspomniała, pierwsza pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy, to jest 12 punktów, tak jak sam to sobie wyobraziłem, jak to trzeba przygotować. To nie jest tak jak klasyczna pierwsza pomoc, zrób to. Pierwsze to są 3 zakazy, czego nie wolno. Nie wolno nikomu do ust wsadzać nic. To jest błąd jeszcze z lat 80. Nie wolno przytrzymywać napadów, tak? Nie wolno bić osoby chorej. A powiem pani, no byłem w takich sytuacjach, że no, wie pani, ja byłem przez szefa bity, gdzie, proszę sobie wyobrazić, traci pani przytomność.
Ale on chciał odsucić pana.
Już pani mówię, jak to wyglądało. Traci pani przytomność, odzyskuje pani przytomność, a ktoś... Były uderzenia takie, ja jestem twoim szefem i jakim prawem ty leżysz na podłodze, natychmiast masz wstać, bo jak nie, to cię zwalnia. I po twarzy, no takie uderzenia, proszę sobie wyobrazić, co, jak się może człowiek zachować? Ja po prostu płakałem, tak? On mnie bił, a ja leżałem na podłodze po napadzie, po prostu płakałem, bo ja byłem bezsilny. Napad epilepsji jest bardzo silnym wysiłkiem fizycznym. Mało kto zdaje sobie sprawę. To jest jak intensywny trening na siłowni. Ja to kiedyś również opisałem na tych swoich portalach.
A możemy otworzyć komputer i wejść na ten portal?
Oczywiście, tym bardziej.
No tak, będziemy opowiadać, kiedy można zobaczyć. I...
Oczywiście, ja już pani pufę przesunę.
Aż się boję, że pani ją w ogóle rusza.
No. Czy pani tego napadu nie dostała?
Na pewno?
Na pewno. Pierwszą stroną była strona padaczka.eu. To jest taka strona informacyjna typu one page, gdzie po prostu jest, czym jest padaczka.
I to pan to założył, tak?
Tak, ja to założyłem.
Ona działa w dalszym ciągu?
W dalszym ciągu uruchamiam ją bezpośrednio z internetu. Ja dam jeszcze pani wizytówkę tej strony, bo też również zrobiłem wizytówki, aby ludzie rozdaje to, nawet, czy w taksówkach, czy ktoś się pyta, proszę, to mogą państwo uzyskać wszystkie informacje. Typowe objawy aur, czym są, tak? Objawy po ataku padaczki. Tu dużo napisałem z własnego doświadczenia. Próbuję uświadamiać ludzi, że padaczka jest chorobą neurologiczną, bo również byłem, często spotkałem się z tym, że byłem wyzywany od szajbusów, bo ludzie myślą, że to jest choroba psychiczna. To jest ta pierwsza strona. Pierwsze objawy napadu, jak wygląda lekki napad padaczki, jak wygląda ciężki atak padaczki, czym jest stres. No tych materiałów jest dosyć dużo.
Sporo,
jak planować podróż.
Ale ładnie pan to wszystko tutaj zaplanował.
Miałem doświadczenie z tworzeniem właśnie stron internetowych, gdzie postarałem się mniej więcej opisać najwięcej, tak? Napady przygodne, co są atoniczne, toniczno-kloniczne. Tu używamy słowa padaczka, powszechnego w Polsce tak. Używanego zwrotu. Na całym świecie jest używany zwrot epilepsja, tylko u nas jeszcze w Polsce dalej jest ta padaczka. Ale ludzie chorzy woleliby epilepsję. Dlaczego? Bo ja 2 razy byłem wyzywany od padaczkowców, raz przez pogotowie, a raz gdzie ten alkoholik z padaczką. A tak się składa, że jestem abstynentem od wielu lat. Bardzo często padaczka jest kojarzona z alkoholikami. Jest padaczka alkoholowa, ale to jest jedna z 40 odmian. Nie można klasyfikować każdej osoby chorej, że ona jest alkoholikiem. To jest właśnie jedna strona, która jest dużo czytania.
Tak.
A druga strona jest jeszcze większa. To jest epilepsja.eu. O, tu mam skrót. To jest strona, którą zrobiłem drugą, nad którą jeszcze więcej czasu poświęciłem, aby opisać te wszystkie elementy. Purple Day, metody leczenia i święto Purple Day. czyli 26 marca, międzynarodowe święto. Po prostu ludzie na całym świecie mają swój dzień, który nazwa z angielskiego Purple Day. A kolorem epilepsji czy padaczki jest właśnie kolor purpurowy, fioletowy. W różnych krajach jest inaczej nazywany. I to jest właśnie jeszcze bardziej rozbudowana strona, gdzie opisałem na przykład znane osoby, które chorują na epilepsję, z potwierdzoną epilepsją, które na przykład w telewizji pracowały. Danny Glover, bardzo znany aktor, w Zabójczej broni grał. Margaret Hemingway, aktorka i modelka z epilepsją od 7 roku życia. No tu jest dużo, dużo jest. Korzystałem z zagranicznych źródeł, włącznie z Wikipedią.
Polaka nie mamy. Nikt się nie przyznaje.
Ja jestem. Ja się tego nie wstydzę.
Ale mówię o znanych nazwiskach.
No właśnie, ja to tam malutki, ja to tam jestem taka osoba. Prince chorował, nie chciał się przyznać, ale dużo osób wie, nawet piosenkę Purple...
Tak, jest Purple.
Purple Rain, Purpurowy deszcz.
Tak, Purpurowy deszcz.
Fiodor Dostojewski.
To się napracował pan nad tą stroną.
Wszystko społecznie, nikt mi za to nie zapłacił. W roku 2019 skontaktowałem się z Filharmonią naszą szczecińską. Zaproponowałem, czy mogliby coś takiego zorganizować, aby na przykład Filharmonia podświetliła się w kolorze purpurowym. A tu pani rzecznik Filharmonii. Panie Piotrze, bardzo świetny pomysł. Czy mógłby pan nam pomóc, bo nasza Filharmonia nigdy w fioletowym kolorze się nie świeciła. Czy kolorystycznie by pan przyjechał?
I było.
Było. W 2019 to było. Zostało sygnowane marką Purple Day. Zdjęcia wykonałem sam również. Są na tej stronie Epilepsja EU wszystkie zdjęcia od początku Purple Day w Polsce. Filharmonia Szczecińska jako pierwsza zainicjowała to święto w Polsce. To było nigdzie nieznane w Polsce. Generalnie w 2019 roku był problem, żeby nawet uzyskać informację, jak udzielić pomocy. Tego nie było po prostu. Nikt się tematem nie interesował. Dlatego projekt EPI zebrał te dwie strony, epilepsję i padaczkę, który po prostu, no musiałem coś zrobić, żeby ludzie się nauczyli, że my jesteśmy normalnymi ludźmi, tak? Mamy problemy, ponieważ możemy dostać napadu. Problem jest zawodowy, ponieważ bardzo dużo osób, które ze mną się kontaktowały, no pierwsze co to było, pomóż mi znaleźć pracę. Drugie z kolei, co jest bardzo poważne, też lepiej, żeby wiedzieć, to jest problem innej natury. Jak założyłem pierwszą stronę padaczkę, drugą padaczkę, po kontaktach z ludźmi, którzy dodzwonili do mnie, podałem swój prywatny numer, to skorzystałem ze szkoleń PTS. To jest Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Musiałem się zainteresować tym tematem, bo byłem 3 razy postawiony w takiej dosyć ciężkiej sytuacji, że no, ludzie dzwonili przed kryzysem takim poważnym. Przyszedłem specjalne szkolenia, jak pomagać. Mam certyfikaty tutaj właśnie, to Halszka Witkowska organizowała takie szkolenia. Wie, że ja tu również tu działam. I przyszedłem szkolenie z pierwszej pomocy w kryzysie samobójczym, tak? Szkolenie, jak udzielić pomocy przez telefon, jak wspierać takie osoby i jak pomagać. No myślę, że 3 razy mi się udało zapobiec nieszczęściu. Ktoś musiał w Polsce coś zrobić, żeby również uświadomić ludzi, że nazwa choroby to nie tylko padaczka, to również epilepsja. Bo ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, to oni nawet nie wiedzą, czym jest epilepsja.
A ten projekt, EpiAkcja, jak pan się znalazł w tym projekcie?
Również zbieg okoliczności. Taki, że od wielu lat szukałem pracy i Fundacja Normalnie zorganizowała w tamtym roku taki projekt Cel Praca. Oni zajmują się osobami, które wiedzą, że są no, dyskryminowane, mają problemy i społeczne, tak, i zawodowe. Zacząłem opowiadać o chorobie. No, widzieli również moje napady, bo no, tego nie uniknę. I w pewien sposób chyba fundacja, zarząd zrozumieli, że coś takiego potrzebne jest jak EpiAkcja, tak? Tylko tu też pytanie, ponieważ EpiAkcja, z reguły pomoc fundacji ludzie kojarzą z tym, że pomagają osobom chorym, że są zapraszane. A tutaj podeszliśmy troszeczkę inaczej. My zrozumieliśmy ten fakt. To tak jak daj rybakowi wędkę, on sobie poradzi. Dlatego ludzie, którzy szukają pracy, wyszliśmy do pracodawców. Słuchajcie, można nas zatrudnić, możemy pracować na stanowiskach, może z pewnymi ograniczeniami, ale osoby, które znajdą pracę, one będą bardziej szczęśliwe. Kiedyś udzieliłem wywiadu, że Praca jest jak lekarstwo dla osób chorych. One mają większy kontakt z ludźmi, mają zajęcie, cel jakiś. No już liczny jesteś. Sam znalazłem pracę sobie i trafiłem do firmy, gdzie robię to, co lubię. Czyli zajmuję się grafiką i kryształami. Kiedyś dostałem pewne wyróżnienie również z zagranicy, ale to w związku z tym, czym się zajmowałem. Ponieważ jak prowadziłem firmę, znalazłem sobie hobby. Hobby, które teraz ludzie mi czasami nie wierzą. W 2011 roku stwierdziłem, że zajmę się czymś więcej niż tylko komputerami. Znalazłem sobie hobby. Hobby to było kryształy, z których można było składać biżuterię. To nie było w tych czasach jakieś tam kosmicznie drogie, ale no zacząłem składać, zdjęcia robić. No i tak się stało, że skontaktowała się ze mną firma Swarovski. I podobno tak fajnie składałem te kryształy, że zasłużyłem na coś więcej niż tylko składanie. Ja nie wierzę, że on wyszedł. Proszę mi zaufać, ten kot się...
Wie pan, ja miałam koty.
Kot wyczuwa. Mordko, ja nie wierzę tobie, Jezus.
Także wiedziałam, że wyjdzie.
Jak ty to ważny jesteś. Ludzie mi nie wierzyli, że ktoś gdzieś tam w Polsce, tak? Składa biżuterię i ma dokumenty, które potwierdzają markę.
No tak.
Ewa, to były pokazy mody, jeździłem jeszcze. Wtedy człowiek, pomimo epilepsji...
A teraz jak się pan zatrudnił, to wiedzą, że pan ma epilepsję?
Oczywiście. Ja jestem taką osobą, dlatego też miałem problemy. Może usiądziemy?
Mhm.
To jest kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Ja szukając pracy, świadomy tego, że w żaden sposób nie ukryję swojej choroby, zawsze się przyznawałem. I tak się ten kontakt urywał. A tutaj spotkałem firmę, gdzie naprawdę jestem pod takim wrażeniem, że może dlatego, że to nie jest duża firma. To jest rodzinna firma, dwójkę pracowników zatrudnia i grafika potrzebowali. Ja proszę sobie wyobrazić, odezwali się. Zaprosili mnie na drugi dzień na rozmowę. I generalnie sprawa wyglądała tak. To się działo w przeciągu kilku dni, że mnie zatrudniono. Orzeczenie, legitymację osoby niepełnosprawnej. Powiedziałem, w jakim zawodzie to będzie grafik komputerowy, czyli praca przy komputerze. A mało tego, grafik komputerowy, który robi projekty do grawerowania w szkle. Takie figurki. Powiem pani tak, ja jestem w stanie, no teraz nie, ale ja byłem w stanie, bo to dzisiaj byłem 5-6 dzień. Ja byłem w stanie nawet podjąć pracę za 1000 zł. Żeby gdziekolwiek mieć pracę. Ja siedząc w domu, nie siedzę bezczynnie. Ja po prostu się uczę cały czas czegoś nowego. Także jestem taką gąbką, która wiedza wsiąka. Bardzo lubię się uczyć i przedmiotów ścisłych. I tu jak trafiłem na tą firmę, powiem pani tak, pierwsza rozmowa, wyjaśniłem, jak wyglądają mnie napady. Czyli tracę przytomność, są drgawki. Jeżeli coś się ze mną dzieje, ja po prostu mam aurę, która daje mi kilkadziesiąt sekund, na przykład powiem albo usiądę w którymś miejscu. Pójdę, zostawię wszystko, usiądę i tam jest napad. Dobrze, Piotrek? Mówi, cieszy pracodawca mi powiedział, byłem zdziwiony. Mówi, wiesz co, pan, jeszcze per pan byliśmy, tak? Mówi, panie Piotrze, pan naprawdę robi takie wrażenie, że pan się nie boi o tym mówić, że pan jest chory. Pan zyskał tyle punktów na naszej rozmowie w sprawie zatrudnienia, że pan jest na tyle otwarty, że nie bał się, nie ukrywał tego. Ja to, my to bardzo cenimy.
A ma pan tam w tej firmie miejsce, gdzie może pan szybko się udać w sytuacji sygnału zbliżającego się ataku?
Już pani mówię. Jak będę czuł napad, to ja idę i tam mam taki jeden kącik. Mówię, słuchajcie, ja idę tam do kąta, zdążę dojść, bo wiem, że te napady nie są od razu. Ja po prostu tam usiądę pod ścianą i proszę, nie powstrzymujcie drgawek. Całe szkolenie przeprowadziłem, jak to wyglądał u mnie napad. Tak? Wytłumaczyłem, pytali dużo. No i co? No i wczoraj był ten pierwszy raz. Złapało mnie pod koniec pracy, szef akurat był, nie zdążyłem, co prawda, ale on po moich oczach mówi, spojrzałeś tak na mnie jakoś inaczej. Mówię, wiesz co, bo ja już myślałem, że po prostu iść tam w ten jedną pod tą ścianę i usiąść. Faktycznie tam poszedłem pod tą ścianę, no i tam straciłem przytomność, były drgawki. Widzieli wszyscy.
Nie przestraszyli się?
No właśnie, proszę sobie wyobrazić, nie. Bo później żeśmy się śmiali. Teraz jestem w takiej sytuacji, jak wspomniałem o pracodawcy, że naprawdę jestem zaskoczony, ale jeszcze 2 tygodnie temu to ja nie miałem żadnych nadziei po prostu, że ja znajdę pracę. Ja zostałem rencistą, zmuszono mnie. Również tak jak od orzeczenia zmuszono mnie, ponieważ mnie nie było stać na życie. Nie mając pracy, musiałem zgłosić się po rentę do ZUS-u, tak? A pani, jak byłem pierwszy raz na komisji, to było w 2019, pani neurolog, która dostała cały pakiet badań z orzeczeniami sprzed 20 lat, mówi, ale gdzie pan był tyle lat? Czemu pan się wcześniej nie starał o rentę? Pani doktor, dawałem sobie radę. No i zostałem rencistą, czego wstyd mi jest, bo ja tego nie jestem osobą, która powie. Mi jest wstyd, że w wieku 44 lat ja muszę być na rencie. Ale może teraz od tygodnia coś się zmieni.